Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Dnia piątego miesiąca, rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Joakina, Pan skierował do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar. Była tam nad nim ręka Pana. Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy. Wielka chmura i ogień płonący oraz blask dokoła niego. A z jego środka promieniowało coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. W pośrodku było coś, co było podobne do czterech istot żyjących. Oto ich wygląd. Miały one postać człowieka. Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielu wód, jak głos wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego. Natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos. Ponad sklepieniem rozpościerającym się nad ich głowami było coś, co miało wygląd szafiru, a kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś, jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego promieniował blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła. Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pana. Oglądałem ją. Następnie upadłem na twarz. Oto słowo Boże.
Powołanie proroka Ezechiela z niewoli babilońskiej. Bóg odczekał aż 5 lat. 5 lat w niewoli to długo. 5 lat byłem na Syberii. Wiem, że to długo psychicznie, bardzo długo. Dlaczego tak? Długo musieli czekać na jakiś znak ze strony Boga, że Bóg ich przez niewolę nie porzucił, nie odrzucił, tylko ich wydał w moc narodu, który czcił bogów, za którymi jest szatan. A to właśnie zaczęła też Juda realizować za swoich królów. Kiedy Bóg powiedział, wybieracie za Boga szatana, to ja was wydaję w moc szatana. Niech on was pocieszy. Byli bardzo zbuntowani, złożyczyli Bogu Jahwe, bo wtedy sobie przypomnieli, że jednak Bóg Jahwe był u początku ich historii. Ale w końcu jak długo można się było na tego Pana Boga gniewać, kiedy trochę przygaśli, Bóg powołuje proroka Ezechiela. Kiedy był zesłany do niewoli, był bardzo młodym kapłanem. W pewnym momencie Bóg mu zabiera żonę, którą bardzo kochał. Przez ten czyn proroczy powiedział mu, ja też utraciłem was, będziesz podzielał ten los. Tobie smutno, nie smutno. Nie mam narodu, w stosunku do którego mógłbym realizować swoją miłość jako Bóg. Wszyscy, rodzina ludzka należy do złego ducha. To, co mnie uderza w Piśmie Świętym, we wszystkich powołaniach starych w Nowym Testamencie, że w momencie powołania Bóg wypowiada misję człowieka, którego powołuje. Wypowiada sedno misji. W tym wypadku prorok Ezechiel ma wizję rydwanu wojennego, ciągnionego przez 4 konie. W tym rydwanie objawia się Bóg Jahwe. Gdzie się pojawia ogień, to oznacza świętość. Ogień wszystko czyni sobą. Bóg, jeśli ingeruje, to wszystko po to, żeby uczynić wszystko sobą. Nam dać swoje życie. Ostatecznie przez przebóstwienie. Bo to, co ma Bóg, to ma, już ma. Chyba mu nic nie dodamy. Tylko On nam chce dać siebie, swoje życie, ponieważ jest wieczny, więc na wieki chce nam dać. Przebóstwiając nas. Zapowiada to tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa i w tajemnicy niebowzięcia Matki Najświętszej. O tym jutro będziemy mówić. Bo niebowzięcie to tyle samo, co przebóstwienie. Maryja w momencie niebowzięcia na naturę Chrystusa zmartwychwstałego. Tylko wszystko w niej jest Bogiem. Wszystko w niej jest Duchem Świętym. I to jest nasza przyszłość. I to jest to niebo. Ale zanim to się stanie, to w niewoli babilońskiej Bóg, powołując proroka Ezechiela, daje mu interpretację dwóch tablic dekalogu. Dwie tablice dekalogu, znak przymierza na Synaju, był też wożony na wozie, mówiąc lepiej, na rydwanie. Dwie tablice dekalogu były wożone tam, gdzie Izraelici mieli stoczyć walkę z wrogami, żeby Bóg Jahwe walczył po stronie Izraela, rydwan, ale na czterech kołach, cztery konie. Wszystko było zapowiedzią tego, co później Jezus wyinterpretuje wołanie proroka Ezechiela w Apokalipsie w rozdziale 4, w drugiej części Apokalipsy, która dotyczy Ewangelii Marka, że ostatecznie cztery Ewangelie pokonają szatana, który jest na tyle genialny, że człowiek nie ma szans w stosunku do niego. Cztery Ewangelie. Ewangelie są zapowiadane w formie symbolu, a te symbole to jest właśnie streszczenie danej Ewangelii. Jak dostrzał w dziesiątym. No jak sobie sięgniecie do Pisma Świętego, przeczytacie całe to, cały moment powołania proroka Ezechiela, to będzie mowa o setnie czterech Ewangelii, że szatana trzeba pokonać w symbolu Ewangelii Mater Ufa, twarz jakby ludzka, że człowiek utracił swą twarz w momencie grzechu pierworodnego Adama i Ewy, bo szatan skusił Adama i Ewę do tego, żeby zignorowali Boga, gdy chodzi o poczęcie człowieka, o akt stwórczy dziecka człowieka, bo Bóg chciał, żeby za każdym poczęciem był On jako stwórca, jako ojciec. Nie chciał dzieci niechcianych, odrzuconych, skazanych na cierpienie, na kaprys ludzkich namiętności. I to się dzieje po dziś dzień, ponieważ człowiek stracił twarz. A twarzą człowieka ma być Bóg, obecność Boga. Twarz jakby ludzka oznacza, że jeśli człowiek ma twarz, to po to, żeby w człowieku, w jego naturze był Bóg. Lecz po grzechu pierworodnym każdy człowiek, czy sobie zdaje z tego sprawę, czy nie, chce być jak lew, mocny. Każdy dzień, jak pomyśli, o, to jest najlepsze, mieć siłę. No i stąd się organizuje igrzyska. Każdy chce być pierwszy, najlepszy, jak lew. Jak zaleczy, to wszystkie zwierzątka czyhają. W ogóle ludzie po grzechu pierworodnym są porównywani bardziej do zwierząt niż do ludzi. Mniej Boga w człowieku, tym więcej zwierzęcia i cała inteligencja i nauka i sztuka idą w tym kierunku, że człowiek obniża lot. Lew. Ewangelia Łukasza. Głowa wołu. Wół. Ale wół w prehistorii był w ogóle bydło i to zostało w języku łacińskim pecunia. Pecunia to są pieniądze w łacinie, a pecus, pecoris to jest bydło. Bo jeszcze w Afryce dzisiaj narody prymitywne płacą sobie bydłem. Ile krów to kosztuje? Dasz mi to, ja ci dam tyle krów. Czyli bogactwo. Po grzechu pierworodnym liczy się bogactwo. I dlatego Ewangelia Łukasza Mówi, liczą się w naszym życiu te wartości obecne, poczesne, ponieważ jesteście bardzo bodzy w sferze ducha. A ja wam dam życie wieczne, Ducha Świętego, bogactwo Boga. Przez, poczynając od Fiat Maryi, jak poczujecie bogactwo życia wiecznego w sobie, to dopiero poczujecie trochę wolności w stosunku do wartości tego świata. I Ewangelia o tablocie, że Jezus, Bóg jest Panem historii absolutnym i gdy chodzi o poznanie ogólne i poznanie szczegółowe, wszystko przenika plan zamysł Boży, który my możemy tutaj wyczuwać, przeczuwać, ale ostatecznie apel tej Ewangelii jest taki, zaakceptuj wszystko, co ci się przydarza w życiu, bo poprzez to wszystko Bóg zbawia i ciebie, i ludzi, których poznasz dopiero przyszłe, dawne pokolenia. Otóż zmierzam do tego, że w niewoli babilońskiej dwie tablice dekalogu Bóg zinterpretował jako cztery Ewangelie. Ja to uczyniłem w najtrudniejszej mojej książeczce, której nikt nie ma ochoty czytać. Tylko wszyscy mi mówią, a to takie trudne. Tajemnica dwóch tablic. A dzisiaj, gdybym chciał zatytułować, to bym napisał, na początku były dwie tablice, a później całe pisać. Bo z dwóch tablic wyprowadza się cztery Ewangelie, co ja uczyniłem, i wszystkie, całe Pismo Święte ostatecznie było jakby w kodzie genetycznym dwóch tablic. I tutaj Duch Święty te dwie tablice przedstawił jako zapowiedź czterech Ewangelii. Dopiero cztery Ewangelie wyprowadzą nasze wnętrza z Babilonu duchowego. Nasze wnętrze, jeżeli jest zbawione, tam nie mieszka Trójca Święta, to jest mniej lub bardziej Babilonem, do czego my się nie chcemy przyznać. Jakoś nad tym Babilonem panujemy, bo to kompromituje człowieka, ale tym niemniej ta rzeczywistość. I to właśnie w momencie powołania w niewoli babilońskiej Izraelici słyszą, że wy nie macie szans wyjść z pogaństwa, z Babilonu, z tego zewnętrznego, ponieważ Babilon jest was. Z Babilonu was wyprowadzi Syn Boży, który stanie się człowiekiem. On sprawi, że księgi natchnione staną się wodami życia. On sprawi, że połączy rodzinę ludzką, właściwie nasze wnętrza, z Bogiem tęcza. Tęcza siedmiu sakramentów świętych i tęcza siedmiu darów Ducha Świętego, tęcza przymierza. Na razie tyle.
Niebo i ziemia pełne są Twojej chwały. Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, chwalcie Go wszystkie Jego zastępy. Królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie ziemi, młodzieńcy i dziewczęta, starcy i dzieci, niech imię Pana wychwalają, bo tylko Jego imię jest wzniosłe. Majestat Jego ponad ziemią i niebem i On pomnaża potęgę swego ludu. Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski. Alleluja, alleluja, alleluja. Bóg wezwał nas przez Ewangelię, abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Mam z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Bardzo się tym zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? Odpowiedział: owszem, gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od swoich synów czy od obcych? Odpowiedział: od obcych. Jezus mu rzekł: a zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro, zarzuć wędkę, weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otworzysz jej pyszczek. Znajdziesz statera, weź go i daj im za mnie i za siebie. Oto słowo Pańskie. Zrozumiałem to opisane wydarzenie, jak opisałem film przyrodniczy właśnie o rybie świętego Piotra. Po dziś dzień, jak ktoś wyłowi pewien typ ryby, mówi: o, złapił rybę świętego Piotra. To są rybki, jak oglądałem na filmie, które gdy się maleńkie rybki potomstwo wylęgnie z ikry, to mama ma tutaj taki schowek na te ryby. Jak się zbliża niebezpieczeństwo, bo inne rybki są zainteresowane śniadaniem, albo obiadem, albo kolacją. O, mam kolację. To mama otwiera pyszczak, a te wszystkie rybki, ciach, nie ma. No a mama mówi: no i co, czekaj. Jezus przez to chciał powiedzieć, że teraz tak długo, dopóki ja żyję, to wy się macie gdzie schować. We mnie się chowacie i czujecie się bezpiecznie. Ale jak ja podejdę, to będziecie już sami i musicie być roztropni. I nie prowokujcie rzeczami banalnymi. Chodziło o podatek na świątynię. Nie prowokujcie. Bądźcie grzeczni. Tam, gdzie wchodzą rzeczy nieistotne, nie prowokujcie. Bo to wtedy obróci się przeciwko nam. Krótko mówiąc, nie wystarczy w życiu mieć rację. Jeszcze trzeba mieć prócz racji roztropność. I nie prowokować. Nie wywoływać diabła, jego agresji przeciwko sobie. Czego sobie i wam życzę. Amen. Bardzo ważna katechizacja.